Dobry wieczór, Marcinie.
Dobry wieczór, Łukaszu. Witam was wszystkich.
Marcinie, strasznie dawno nie rozmawialiśmy. Tutaj minęły święta, nowy rok. Ja troszkę zachorowałem i nie było nam dane porozmawiać o tym, co było w kolejce 20, a tam zielona strzałka u mnie w końcu jakaś sensowna. U ciebie też widziałem. I teraz rozmawiamy, Marcinie, przed kolejką 21, która to będzie trwała i trwała po prostu w nieskończoność, bo od 12 stycznia do 22 stycznia w ogóle sobie nie przypominam takiej sytuacji, żeby zmieniono start kolejki, w sensie dodano jakiś mecz na początku, który wcześniej nie był chyba w piątek, tylko od razu miał być mecz w sobotę. No, dziwne to czasy.
No, sytuacja jest tak dynamiczna, że ja przestałem to ogarniać. Na pewno na starcie chciałbym podziękować za wszystkie kawki, jakie w tym okresie świątecznym do nas wpłynęły.
A tak, faktycznie. Bardzo dziękujemy.
Serdecznie dziękuję. Było tego tak, no tak trochę dużo, że w sumie nie ma co pojedynczo wymieniać darczyńców. Dziękujemy za te wszystkie formy wsparcia, to nas cholernie motywuje. To nas bardzo motywuje i również chciałem podziękować za wszelkie polecajki kulturowe, które ja dostaję tak gdzieś pokątnie na priwie, na zasadzie, ej Gareth, jeszcze tego nie widziałeś, to warto przeczytać. Właśnie z tego powodu 2,5 godziny rozmawialiśmy o popkulturze w roku 2023, żeby taki odzew społeczności FPL był i to jest super, to mnie też bardzo cieszy, za to serdecznie dziękujemy.
No, to miło, że dostajesz takie wiadomości. Faktycznie, wiesz, mi przez to, że były święta, nowy rok, kurde, że byłem chory, w ogóle choroba mnie wycięła na tydzień, to mi strasznie dużo rzeczy z głowy uleciało w ogóle, co się dzieje, co się działo w FPL-u.
Żeby tylko w FPL-u.
Tak, na świecie. Też jest ciekawie, niestety, jak to jest chińskie słowie, oby żył w ciekawych czasach.
Na świecie, w twoim mieście stołecznym. Mój kolega, który siedzi, dobry przyjaciel, który siedzi w Australii, 2 godziny temu, chyba rano się obudził, bo tam u nich jest konkretna zmiana czasu, pyta mnie, czy mogę mu w dwóch zdaniach streścić, co się w Polsce dzieje. Mówię, kurwa, no nie żartuj.
No, wydaje mi się, że już wszyscy powoli się w tym pogubili. Tak sobie odkopywałem to wszystko, Marcinie, i oczywiście mój wynik był, jak widzę, sensowny, bo 87 punktów netto, ale oczywiście ty musiałeś mieć więcej, bo ty miałeś 96 punktów netto.
Ja bym miał jeszcze więcej, gdybym nie zostawił na ławce Dawsona, który kolejkę skończył z 14 punktami, kiedy para Poro i Udogi dała mi grosze i waciki.
No i jeszcze Arnold.
Ale 9... Tak, jeszcze Arnold do tego dorzucił. W zasadzie nic nie dorzucił, ale 96 punktów to jest fantastyczny wynik i rok 2023 kończyłem z zieloną strzałką i z awansem na okolice 200 tysięcy, 238 tysięcy. Mogę być w sumie zadowolony z tej połowy sezonu. Jest to jakiś punkt wyjścia na drugą połowę, tylko że wszystko się posypało, wszystko się porypało i w zasadzie to nie wiem, co mam zrobić.
No właśnie, a ja patrzę, że u mnie Bailey został na ławie z 8 punktami, bo myślałem, że wielki Dominik Solanki jednak zdobędzie bramkę na wyjeździe z Tottenhamem. No nie udało mu się.
No statystycznie było blisko, no nie wyszło tym razem.
Tak, więc... Pierwszy raz widzę, że moi bramkarze zagrali coś sensownego. Areola w pierwszym składzie 11, Dubravka 8 i to była ta historia, prawda, że Dubravka wyjął karnego na Salachu, potem Salach i tak swoje punkty zdobył, wszyscy mieli Fodenów i tam Sonów na C i w ogóle Watkinsów, więc Salach zamykał kolejkę praktycznie. Areola zamykał kolejkę, prawda? I on dowiózł 11 punktów, czego nikt po nim się nie spodziewał i wypadałoby przeprosić teraz w nowym roku pana Areole, który tutaj...
Tak, zwłaszcza muszą go przeprosić wszyscy ci, którzy posadzili Dubravkę i modlili się, żeby nadepnął na klocek Lego.
Tak.
Nie opłacało się, Areola dał jeszcze więcej. Ja w zasadzie nie pamiętam już wydarzeń z tej poprzedniej kolejki. Teraz mówisz, to mi faktycznie
wraca koszmar. Była taka...
karnego Salaha, później wielka rehabilitacja, później jeszcze właśnie punkta roli. To jest kolejka, którą byśmy mogli przez 2 godziny omawiać, a faktycznie patrząc na to, co się teraz dzieje w FPL-u, no to w zasadzie już nie ma o czym gadać.
No wiem, bo lecimy do tej jakże długiej kolejki 21, bo podsumujmy troszkę faktów, Marcinie. Wyjechali nasi sympatyczni pomocnicy, napastnicy, obrońcy czy też bramkarze, tak jak Onana, na puchary swoich narodów, na wielkie święta narodowe w Azji i w Afryce. Nie zobaczymy ich teraz przez dłuższy czas. Więc Salah, Son, Huang, Onana, no, kilku tam ich wyjechało. Do tego mamy jeszcze kontuzje, które się powydarzały teraz w pucharze.
No i mi miejsca na żółtej karteczce nie wystarczyło, żeby powiedzieć w krótkich żołnierskich słowach, co się wydarzyło. Onana akurat jeszcze zagra w tej kolejce. Opuści pierwszy mecz reprezentacji, więc jeszcze posiadacze mogą Onaną zagrać w tej kolejce.
Nie wiem, czy się cieszą.
No w zasadzie, jeżeli nie mają, to nie wiem, Onana czy Dubravka, to bym się zastanawiał. Natomiast tak jak mówisz, Son i Salah już są poza FPL-em. Najwcześniej wrócą w 24. kolejce, tak? Jak dobrze pamiętam, najpóźniej w 25. W Azji faworytem jest Japonia, Korea jest chyba na drugim miejscu. Tak,
i Egipt też jest na podium.
Tak, jeżeli chodzi o... Tak, tam jest Egipt też na podium, więc musimy podjąć szereg trudnych decyzji. Jeszcze więcej trudnych decyzji mają wszyscy ci, którzy kupili Trenta.
Ja kupiłem Trenta i zagrał mi na 0 punktów. Pierwszy jego taki występ
od dawna. Tak, ale 410 tysięcy kupiło go po tej kolejce. 423 tysiące kupiło De Bruyne, który ma nie zagrać od pierwszej minuty z Newcastle. 750 tysięcy kupiło Bowena, który wypadł wstępnie na miesiąc. 853 tysiące menedżerów kupiło Palmera, który gra dzisiaj. Trzymamy kciuki, żeby mu się udało. Łącznie,
nawet 870, Marcinie. 870.
Łącznie, jeżeli sumować transfery Bowena, Trenta, De Bruyne i Haalanda, do tego jeszcze dorzućmy, który też prawdopodobnie nie wyjdzie od pierwszej minuty z Newcastle, to jest 2 miliony transferów. No kurna, dużo.
Dużo.
Dużo do tego jeszcze, jakby było mało, mamy pierwsze komplikacje związane z blankowymi podwójnymi kolejkami, tak? Bo już się odpalił Ben Krelin, już latają procenty. Wiemy, że blankowa kolejka 26, to nie jest tak daleko. Kalendarzowo jest daleko, prawda? No bo mamy tą długą kolejkę
26
teraz.
26 ale... to jest 23 lutego.
No właśnie, tak po prawdzie to jest za półtora miesiąca. Więc kolejka 26 blankowa będzie ostatecznie prawdopodobnie określona między kolejkami 21 a 22, czyli lada moment. Kto może pauzować w 26 kolejce? Na przykład Liverpool, tak? Albo Manchester United, albo Fulham. Wcześniej
Liverpool
możemy
u siebie z lutą, tylko ci przerwę.
Tak, ale dodam, że wcześniej możemy dostać podwójną kolejkę 25, w której na przykład Liverpool mógłby zagrać 2 mecze. Więc jeszcze jest dużo możliwości, dużo scenariuszy. Ja uważam, że za wcześnie o tym mówić. W ogóle bez sensu byłoby, gdybyśmy dzisiaj mówili o tym, nie kupujcie gościa, ponieważ za półtora miesiąca może nie zagrać. Więc unikam tego, ale wrzucam ten temat podwójnych kolejek, bo jeżeli ktoś na przykład planuje dziką kartę na koniec sezonu lub gdzieś tam w końcówce, to już nie dotyczy ciebie, sorry za spoiler, ale jeżeli ktoś planuje na później, to w zasadzie powinien zacząć myśleć o pewnych potrojeniach w zespole, które ma lub które może mieć, bo jeżeli przeżyje blankową kolejkę 25, to za moment wpadnie w blankową kolejkę 29 na przykład, która to zależy od ćwierćfinału FA Cup. Dużo się będzie działo. No, dzisiaj mi się wydaje, że powinniśmy się skupić na decyzjach zastępstwa za Salaha, za Sona,
za Trenta. Za Bowena.
No za Bowena poniekąd też. To jest najgorsze, że jeżeli ktoś skusił się na Bowena, bo Bowen to chyba rekord wzrostów, jeżeli chodzi o zysk, bo ponad milion podrożał od początku sezonu. Więc jeżeli ktoś się skusił na to 0,3 zysku, no to FPL boleśnie uczy na przykładach, czego nie robić, czyli żeby nie robić wczesnych transferów. FPL nie powie, nie róbcie tego, FPL musi dać konkretny przykład. No tak, i dało, tak. Kiedy to Bowen z kontuzją chyba kostki, tak,
a też chodził w ostatnich minutach,
z kontuzją,
prawda?
W ostatnich minutach dokładnie spotkania.
No, więc jak już zaspoilerowałeś, tak, ja zagrałem kartę, uznałem sobie na antybiotykach z temperaturą, że w sumie to nie mam na co czekać. 4 miliony, czy tam 3700, czy tam 4200, jakaś taka pozycja, to nie jest powód, żeby tutaj cały czas się oszukiwać, że coś się zrobi. Więc sobie zagrałem kartę i już miałem na przykład Olise w składzie, który wypadł, teraz mam Bowena, który wypadł, Trent, który wypadł. Więc no, obawiam się, że dużo osób teraz zagra kartę. Jeżeli jeszcze Bowen wypadnie, Arnold wypadnie, Salah wypadnie, znaczy wypad i Son, jeszcze ludzie mieli Huanga, więc strasznie dużo minusów się robi w składach, więc wydaje mi się, że dużo osób, dużo więcej osób teraz zagra karty niż to.
Są dwie szkoły, nie? Są dwie szkoły. Jedna mówi dzika karta. To jest szkoła, która jest na drugim planie dla hardkorów, bo hardkory uznają, że przeżyjemy tą kolejkę, a dziką kartę sobie zostawimy na kolejki podwójne. I jest druga szkoła, która mówi, nie mam pojęcia, co będzie za dwa tygodnie, pół składu mi się świeci, o, mogę odpalić dziką kartę, to odpalę. No jest też trzecia, sekretna szkoła twoja, która mówi, mam 40 stopni gorączki, antybiotyk, no. To sobie kliknę.
To sobie kliknę, już wiesz, już po prostu no, nie mogłem patrzeć na przykład na Darwina w składzie.
No to jest najlepsze, że ja z Darwinem znowu wejdę w tą kolejkę.
Na Andersena nie mogłem patrzeć. To jest niesamowite. Wiesz, więc...
A kupisz sobie Haalanda, jak go na przykład zostawisz na ławce.
Tak, ale wiesz co, akurat nie kupię teraz Haalanda. Akurat nie kupię Haalanda, mam jeszcze 7 milionów na ławce, a jak sprzedam Trenta i Bowena, no to będę miał z 10 milionów na ławce, w banku. Więc z Haalandem poczekam sobie na kolejkę 22, kiedy oni zagrają z Barney u siebie, już będę wiedział, że on wtedy na pewno zagra. Na tą kolejkę mam trochę inny plan, który jest związany z moim życiowym motto, że jeżeli jedziesz do Londynu i idziesz na mecz, to albo w ogóle do Anglii i idziesz na mecz, no to wystaw zawodnika, na którego zobaczysz na żywo, więc w związku z tym, że
Palmer
zobaczę debiut w tym sezonie Ivana Toneya.
Aha, to tutaj wystawię, będziesz. Tutaj będziesz.
Tak, wystawię Ivan Toney na C, będzie u mnie w składzie. Więc taki mam pomysł. Wiesz, 3 700 000. Co mi szkodzi? No, co mi szkodzi, Marcinie? Już. No chociaż będę miał zajaweczkę.
Nie no, to jest mecz domowy z Nottingham Forest. Ja bym powiedział, tak pół żartem, pół serio, całkiem bezpieczna opaska.
No całkiem patrząc na te mecze.
Zawodnik z karnymi.
No, 3 gole teraz w jakichś sparingach. Musieli się nawet pochwalić na tym, bo przeważnie to był taki przeciek, że tam ktoś napisał, jakiś tam dziennikarz, jeden wpis na X-ie. A tutaj nawet widziałem, że Brentford wrzuciło jakieś filmy z tego, znaczy jakieś skróty z tego meczu sparingowego, gdzie on tam chyba 2 razy po rzutach karnych z główki, po rzutach rożnych z główki zdobywał bramki, więc no tam, wiesz, to tak naprawdę jest dla nich mega bardzo dobry transfer. To jest zawodnik, którego było widać, że im brakuje. On swoje punkty w poprzednim sezonie zrobił, więc no liczę na to, że da mi kilka punktów. Jak nie, no to trudno. No. Nic tam, wiesz.
To ci przynajmniej da dużo fawów na Twitterze.
No okej, okay, no może i tak, może i tak. No bardziej to robię, wiesz, z własnego przynajmniej, jak mogę dać Ward-Prowse'a na C, mecz u ciebie z Sheffield, kiedy pamiętam Wilki grały na... Manchester City wtedy grał z Wilkami na wyjeździe, gdzie Wilki były fatalne i tam Haaland chyba nic nie zrobił, więc tym bardziej w takiej kolejce, gdzie jak patrzę, no to jakimś takim innym wyborem na kapitana, jakimś mocnym, no to powiedziałbym, że byłby Saka, gdyby nie forma Arsenalu. Powiedziałbym, że kto z Manchester City, gdybym wiedział, kto tam zagra. Palmer chyba z Fulham u siebie, prawda? Nie ma Salaha, tak. Więc Bournemouth na wyjeździe dla Liverpoolu to...
Z Palmera jest zdjęta oficjalnie klątwa 13, czyli tak, w meczu z piątek.
Więc tutaj to jest taki dodatkowy plus. No i co? I João Pedro chyba z wilkami u siebie. Dostała się taka kolejka. Nawet nie będzie Bowena, żeby nim zagrać na wyjeździe. On bardzo lubi te mecze wyjazdowe, też dodatkowo Sheffield United. Więc ten Ivan Toney spadł mi z nieba, więc pójdę sobie na mecz z synami. Obejrzę sobie, jak mój kapitan.
Zazdroszczę, że masz czas i cieszę się jednocześnie, że masz zdrowie, żeby jechać.
Tak.
I to jest najważniejsze. No dobra, no to teraz powiedz mi, odpaliłeś dziką kartę, tak. I normalnie byśmy mogli temat bramkarzy gładko ominąć, no ale zapytam z ciekawości, kto na bramce na dzikiej karcie?
Wiesz co, no na teraz mam, nie wiedziałem, kogo mam wstawić, przyznam się, więc zostawiłem Areolę i zostawiłem Dubravkę. Trochę tutaj, jakbyśmy tak popatrzyli na to, no to mamy teraz Sheffield na wyjeździe i potem Bournemouth u siebie w West Hamie, a jak zagrają dwa mecze z Manchesterem United i z Arsenalem, no to wtedy Newcastle ma i Luton i Nottingham Forest. Więc gdzieś tam by się to spinało do tego, żeby ich tak zostawić, no bo nie wiem, czy jest sens wydać więcej kasy. Jak mnie coś ruszy, to możliwe, że Raje wstawię, ale jak tak sobie
klikałem, właśnie to optymalna para.
Żaden z bramkarzy mnie nie przekonuje, żeby wydawać... Wydaje mi się, że trzeba mieć te punkty, które teraz trafiliśmy na Areoli, czy tam na Dubravce, no to były to chyba najbardziej farciarskie punkty, jakie można było zrobić w tym sezonie na bramkarzu. Już widziałem tyle wpisów na X-ie. Mój bramkarz w końcu przyniósł 300 konto pierwszy raz od pierwszej kolejki, czy tam od szóstej, kiedy ja byłem w Londynie. Kiedy to Areola...
No niesamowicie, jak to się wszystko, jeżeli chodzi o bramkarzy, toczy. Areola, który był, ja wiem, może 2 miesiące temu, no może nie pośmiewiskiem, ale naprawdę mieliśmy z niego używanie, teraz jest...
Myśleliśmy, że Fabian wrócił, prawda, do bramki.
Tak, no a tu nagle Areola jest drugim najlepszym bramkarzem w PL. Więc tutaj nie ma co dyskutować. To jest
nie wiem,
optymalna
czy sens
para.
Właśnie, wiesz, wykładać więcej kasy. Troszkę jak nie będzie kasy w Trenta władowanych tyle, tam 8 baniek, no to wiesz, wtedy może będzie kusiło, żeby tego Raje wstawić i ten mecz u siebie z Crystal Palace teraz i potem w miarę sensowne są te mecze Arsenalu. To się zastanowię jeszcze. Ale na dzisiaj Areola z Dubravką. Tak to wygląda u mnie.
Nie ma dyskusji, zagrałbym tak samo. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie temat dla kogokolwiek na dzikiej karcie, ponieważ każdy inny przyzwoity menadżer, który nie odpalił dzikiej karty drugiej, ma inne problemy ważniejsze niż bramkarz. Mianowicie, kto za Trenta i czy w ogóle Trenta sprzedawać. No bo Trent wypada na kilka tygodni. I kilka tygodni to może oznaczać, że najpóźniej to zagra, że na pewno opuści tą kolejkę, może zagra z Chelsea i raczej na pewno zagra z Arsenalem. To i tak są ciężkie fiksy. To znaczy dla Trenta nie ma ciężkich fiksów, ale no nie są to też super fiksy. Nie wiem, czy to jest to dużo strata, nie wiem, czy w ogóle warto sprzedawać Trenta. No ale ty na dzikiej karcie Trenta pewnie już nie masz.
No oczywiście jeszcze go nie zdążyłem sprzedać, bo to dzisiaj się
pokazało. No tak, no bo to news jest dzisiaj, nie? Ale powiedzmy, że na pewno masz Estupiniana.
Tak, mam Estupiniana, mam Gabriela, mam Poro, mam obrońcę Luton, ale no i mam Trenta, nie? I się zastanawiałem tutaj, czy możesz Cufala wstawić, a może kogoś za Aston Villa. Chyba nie ma zbyt dużego...
Estupinian będzie chyba takim najpopularniejszym wyborem. No. Bramka w pucharze, bramka w poprzedniej kolejce, nie, bramka dwie
kolejki razy po 6
punktów
temu. Ostatnio, prawda?
Tak, czyste konto z młotami, kalendarz od kolejki 21, w zasadzie do 27 jest, na 28 jest fantastyczne.
Tak.
Tam nie ma ciężkiego spotkania. No może wyjazd na stadion Tottenhamu w kolejce 24, ale o tym pomyślimy jutro.
Tak, po tym to na zielono, więc wiesz, no trzeba wstawić tego Estupiniana.
Trzeba wstawić, bo my go stawiamy też... dla tak zwanych punktów z przodu, bo ja bym tym czystym kątem z wilkami się mocno nie sugerował.
No, chyba pierwsze w tym sezonie.
Pierwsze w tym sezonie tam były problemy z ofensywą młotów, która będzie miała pewnie dalej problemy. My będziemy szukać punktów wystąpienia z przodu. Warto pamiętać, że on chyba i w pucharze, i w lidze po powrocie nie grał na wahadle, chyba tylko grał w trójce z tyłu, co może sugerować albo zmianę pozycji, lub po prostu oszczędzanie go jeszcze po kontuzji, żeby jeszcze na tym wahadle się nie zamordował. Ale Pervis Estupiñán już ma posiadanie 20%. No. Gdzieś tutaj jest dużo pewnie kont zombie od pierwszej kolejki, ale w zasadzie to będzie chyba najpopularniejszy wybór za Trenta.
No myślę, że tak, że to jest samo się klika.
Samo się klika. Ja go kupię, tutaj robię deklarację, ale nie za Trenta, którego prawdopodobnie przechowam na kolejkę z Chelsea albo z Arsenalem, bo mogę sobie pozwolić na stratę Trenta w jednej kolejce. Gdzieś tam z tyłu głowy mam jednak tą podwójną kolejkę 25. To już bym chciał mieć przecież Trenta. A wyrzucę Lascellesa. No, mi jest łatwo kupić Estupiñana za Lascellesa. No. Bo nie mówiliśmy o tym. Ja straciłem Salaha, Sona, Adingre, to jest trzech pomocników, oraz Trenta i Lascellesa. Czyli w zasadzie tracę piątkę zawodników, a mam dwa transfery, więc tutaj muszę pokombinować. Masz obrońcę Arsenalu, tak?
Tak.
Jedno czyste konto w sześciu ostatnich spotkaniach, ale jednocześnie w tych sześciu ostatnich spotkaniach wciąż kanonierzy są topką, jeśli chodzi o expected goal conceded. Co prawda Saliba 2,2 punkty od początku sezonu ma.
Jak nie ma Trenta, to pewnie byłoby mnie stać i na Salibę, nie wiem, więc to
dokładnie. Ale co mamy? Nottingham Forest, West Ham, Burnley, Crystal Palace w pięciu następnych kolejkach. W zasadzie sam myślałem, czy zamiast tego Estupiñana nie wziąć w końcu obrońcę kanonierów, ale chyba wolę zaufać komuś z Brighton.
No ja bym też pewnie poszedł w Brighton, gdybym nie grał karty.
Nie kusił cię Moreno? Jeżeli chodzi, przepraszam, przeskoczyłem już na Aston Villę, bo tak dzisiaj zapierdzielam.
Mam go.
Mam go, właśnie.
Mam go na liście za Trenta.
No bo tam też są świetne fiksy, nie? Cała Aston Villa ma fiksy do 27 kolejki, ma rewelacyjne.
Szkoda tylko, że to są mecze na wyjeździe, a nie mecze u siebie w Aston Villa, ale faktycznie mam go, więc wydaje mi się, że ta lista obrońców jest dosyć wąska. I tam, wiesz, jak wypada Trent, no to pewnie zależy, kogo wstawię do pomocy i ile mi kasy zostanie i wtedy się na kogoś zdecyduje, czy tam będzie sobie wezmę z Gabriela.
No tak, bo w zasadzie zostały chyba dwa szablonowe nazwiska, jeżeli chodzi o obrońców. Został Porro, który bramaszkę zdobył w pucharze tym razem.
Tak.
Patrząc na to, co się dzieje na boisku.
Ten skład w pucharze, to bym po prostu miał, wiesz, 100 punktów. No.
Więc został Poro i został Gabriel łamany przez Saliba, tak? Czyli ktoś z Arsenalu to są wciąż a Trippier?
W ogóle
nie rozważasz? Jako różnicę na przykład?
Nie, miałem Trippiera. Czy wiesz, Marcinie, ja ci powiem tak. Kogo ja nie kupiłem od jakiegoś czasu, ten przynosił mi... Chyba tylko Foden się sprawdził w ostatnich transferów u mnie.
No i Trent chyba, nie?
Nie, bo Trenta kupiłem, zagrał za 0 punktów.
Okay.
Więc wiesz, Poro zdobył asystę wtedy na farcie, co przegrali 4-2 z Brighton i tak to 2 punkty, więc ja tutaj chyba nie będę aż tak kombinował i szukał w ogóle nie wiadomo czego. Bardziej pójdę w taktykę, którą podpowiedział mi kolega Rafał na Twitterze. Po prostu chyba zepsuję inne składy, wstawiając tych najbardziej wyszukanych, te najbardziej wyszukane nazwiska do swojego składu i będę patrzył, jak inni cierpią ze mną. Bardzo przepraszam.
No, jest to trochę takie nie fair, ale ja dorzucam jeszcze dwa nazwiska. No, wypada mówić o Gusto, Chelsea, jak to Chelsea, ale mamy budżetowego gościa na wahadle, który już nieraz posiadaczy zaskoczył pozytywnie, na przykład asystą. Nie wiem, czy obrońcy Brentford są brani pod uwagę tak na poważnie. W zasadzie pewnie nie.
No nie, kalendarz też jest słaby. Tottenham, Manchester City, Liverpool.
No dokładnie. No i jest jedno nazwisko, które no Doughty, tak? No, nazwijmy rzeczy po imieniu. Doughty, chyba tak się go czyta.
Tak, jego mam na razie.
4-4. No właśnie, bo ja tylko takich obrońców lubię i nie lubię takich obrońców, bo fantastycznie mieć gościa, który w zasadzie wychodzi ci na Chelsea i daje dwie asysty, kolejkę wcześniej, gol z Sheffield, Tylko, że musiałbyś nim grać chyba non-stop, by mieć te zwroty. No to, normalnie to... normalnie tak. Posiadasz go siada, sadza na ławce, jeśli chodzi o Chelsea, tak. I później się wkurwiasz punktami na ławce, które może wejdą, może nie wejdą.
To jest tak,
nie?
Jak z bramkarzem, którego rotujesz, prawda? I
tak,
to,
tak,
że on na koniec ma 200 punktów, to ty i tych punktów raczej byś nie zdobył, bo nim rotowałeś, kiedy grał na wyjeździe na przykład, kiedy zdobył 13 punktów.
Tak, i wtedy właśnie się rodzi pytanie, czy taki Doughty za 4-4 ma sens, jeżeli ma leżeć na tym piątym slocie, pachnieć i dawać co najwyżej satysfakcję, co, czy też nie lepiej tam posadzić Gusto czy kogoś innego, kto po prostu jest tańszy, tak?
Bardzo, bardzo możliwe, że tak się to po prostu skończy. Wiesz, wydaje mi się, że w ogóle bym do tego swojego składu nie zaglądał przez dłuższy czas, gdyby nie te kontuzje wszystkie. Bo ja tutaj mam wrażenie, że ja co drugi dzień musiałem wchodzić, żeby wyrzucić zawodnika, który po prostu złapał kontuzję. Jedyne co tam patrzyłem na ceny, czy tam jakiś zawodnik mi nie spada z ceną. No, akurat jak odpaliłem kartę, to wszyscy, znaczy zarobiłem na tym ruchu na karcie, myślę, że dużo kasy, bo wtedy wszyscy poszli do góry, i Palmer, i Bowen.
Tak, to kółeczka.
To był taki jeden moment chyba, tak, wtedy tak, odpalałem kartę.
No nawet na błędzie zarobiłeś na czysto 0-1, no bo na dzikiej karcie to jest czysty zysk, tak?
No.
No i byś zarobił, no nie, już byś więcej nie zarobił w tej kolejce. Natomiast dobrze zauważyłeś kontuzję, bo jak popatrzymy na FPL, nie pamiętam takiej sytuacji, kiedy na 5 najlepszych pomocników FPL-u jeden jest kontuzjowany, a 3 jest na repach. No. W zasadzie tylko Saka z pierwszej piątki broni się, jeśli chodzi o topkę FPL, a broni się też przede wszystkim tym, że dał w końcu punkty jakieś z przodu. Była bramka, bo wcześniej była bieda i Saka, mimo że dawno z tych składów powinien wylecieć, no bo tak jak Arsenal, tam się pojawiła pewna zadyszka i piasek w trybach, no to Saka się broni, tak? I pytanie jest takie, pierwsze do ciebie, bo to aż mnie kusi zapytać, czy ty sobie jakoś zaplanowałeś powrót Salaha i Sana, czy idziesz na żywioł?
Wiesz co, idę na żywioł. Bo wiesz, ja teraz robiłem cały czas jakieś minusy, więc tak naprawdę czy później zrobię jakieś minusy, to wydaje mi się, że nie jest to problematyczne dla mnie. Na razie sobie zaplanowałem, że będę musiał wstawić Haalanda do składu. Zakładam, że jeżeli nie zagra teraz, no to zagra w kolejce następnej. No co chwilę wrzucałem jego zdjęcia z treningów. Więc ta kolejka 22, Barney u siebie.
Jest priorytetem.
Tak, 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 tak. A potem będę myślał, wiesz, no równie dobrze mogą złapać kontuzję na tych turniejach, więc to na spokojnie sobie zostawiam. Nie myślę,
no Twitterowy szablon zagra prawdopodobnie tak, że polecam powiedzmy te 2 transfery i minus 4 i Haaland później z reguły pewnie za transfer u niejednego wyląduje na Barney. Wątpię, żeby ktoś teraz go kupował. Natomiast z ciekawości, twoja pomoc.
No to już ci mówię. Jest Saka, Foden, Palmer, Richarlison i Bowen.
Czyli za Bowena wleci pewnie, nie wiem, Żota na przykład, albo Gross.
No i jakoś tak, no wypisałem sobie i Grossa, wypisałem sobie Eze, mam Żotę łamane na Diaza, bo w sumie spoko wyglądał w tym spotkaniu pucharowym z Arsenalem, coś tam szarpał, próbował. Zastanawiam się, jak będzie grał Liverpool bez Salaha i bez Trenta, którzy w sumie kreowali dosyć dużo.
Boję się, że będzie bieda.
No, więc trochę tutaj mam... No
jeszcze i mamy Gomeza po drugiej stronie, jest naprawdę słabo.
No i mam z takim potrójnym znakiem zapytania KDB wpisane u siebie w notatkach.
De Bruyne jest powiedziane, znaczy on sam powiedział, tak?
Na tak, że nie będzie grał, prawda?
Będzie oszczędzany, będzie tak. Chodził na końcówki, no to w zasadzie za ten hajs chyba nie warto.
No właśnie, więc możliwe, że będą jakieś jeszcze inne przecieki, może coś tam im się zmieni. No ale na razie mam taki skład, gdzieś tam jeszcze mam wpisanego Gordona, bo w sumie to nie wiem, czy już tak go przekreślać zupełnie. No, teraz miał asystę, wcześniej też miał jakąś tam asystę. Coś tam się dzieje. Wiesz, boję się tutaj tego Grossa, bo już będę miał dwóch zawodników z Brighton i ten Gross, czy to już nie będzie too much po prostu z jednego zespołu. To nie jest Manchester City, to nie jest Liverpool, Arsenal.
No dosłownie zabrałeś mi argument, bo właśnie też chciałem ponarzekać, że jak już wezmę Stupiniana, to tak, kurde, niezręcznie mi tego Grossa wziąć, no, aczkolwiek
wiesz, ile tam może być goli w jednym meczu, w jednym spotkaniu, żeby to by się zwróciło trzech zawodników. No, kalendarz spoko, ale to by musieli wygrywać po 4-3 do zera, żeby te punkty wpadały. No, rozważę sobie to jeszcze na pewno. Rozważę sobie tego Grossa. No, ale dzisiaj za Bowena jeszcze decyzji nie podjąłem, kogo tam wstawić i to chyba będzie najtrudniejsza decyzja teraz. Bo to był taki pewnik, wiesz, po prostu samograj, tak? No, on co chwilę zdobywał punkty.
No właśnie, to widać, nie? Że jaka to jest strata dla Świętego Ducha w FPL-u. Ja sobie chciałem pomóc z expected goals. Cieszę się, że się nie wpakowałem w Bowena, więc powiedzmy, jest ten transfer do przodu. Expected goals, 6 ostatnich spotkań, tak? No to wiadomo, liderem jest Liverpool, 15,22, z czego było 11 bramek. I tutaj jest ciężki wybór pomiędzy Diazem a Jotą. Teraz Diaz wyglądał dobrze, wcześniej Jota. Diaz to chyba są troszeczkę pewniejsze minuty. No,
kurczę, tak mi się wydaje właśnie. Że...
Też tak mi się wydaje. Natomiast te spotkania, które ja oglądałem, bo akurat z Arsenalem tego pucharowego nie widziałem, to te spotkania w lidze, no to Jota był zajebisty, tak. Zwłaszcza, że był naprawdę ten taki dysonans pomiędzy Darwinem, który schodził gdzieś tam w 60 minucie.
Nie, no w ogóle nie mówmy o Darwinie, proszę.
I wjeżdżał, przepraszam, była asysta, ja czułem satysfakcję. I później wjeżdżał na białym koniu Jota, więc no ja na dzisiaj nie wiem. Na dzisiaj nie wiem. Nie wezmę Grossa, choć aczkolwiek polecam go, bo Brighton w tych expected goals to jest trzecia drużyna. Drugie są Totki. Do tego ty masz Richarlisona, oczywiście ten wybór się broni. Z 13,31 oni wyciągnęli 14 bramek.
No i ten kalendarz też wygląda zaraz spoko. Teraz
kalendarz wygląda dobrze. Tottenham no został im jeden środkowy obrońca, co nie wiem, czy jest problemem dla drużyny, czy nie. W zasadzie jest problemem dla mnie, bo ja mam podwojoną defensywę jakimś cudem Totków. I nie ukrywam, że w ostatniej kolejce dostałem kurwicy, jak to czyste konto im w końcu zeszło. Ale z przodu, bez Sona, chyba nie będzie tak źle. Nie wiem tylko, czy Timo Werner od razu wejdzie do drużyny.
No właśnie, bo wrócił, prawda?
Tak, i czy wtedy Richa nie pójdzie tam, gdzie grał Son. Ale forma cyferki stoją za Richą. Plus karne, zakładam. Albo Poro, jeszcze słyszałem plotkę, że może mieć karę, ale załóżmy, że będzie miał Richa.
No Richa albo
Timo Werner, tak, który też mógłby przecież karne spokojnie przejąć. Ale jadąc po kolei, te opcje za Salaha i za Sona, bo my zakładamy, że sprzedajemy Salaha i Sona, tak? Tutaj w ogóle nie ma dyskusji, czy warto ich przytrzymać na ławce.
Czy, no ja bym sprzedawał, no też wydaje mi się, wiesz, kto zależy, kto jest na jakiej pozycji, prawda, i gdzie sobie tutaj wiesz, no bo już widzisz kolejkę 38 praktycznie, to zostało bardzo mało i teraz trzeba sobie rozważyć, jaki jest cel na koniec sezonu. Mój cel jest taki, żeby nie było trójki z przodu albo czwórki, więc wiesz, dla mnie to była prosta decyzja. Jeżeli ktoś tam gra w wielkie szachy na górze tabeli, no to myślę, że może się pozastanawiać troszkę dłużej, no ale ciężko z kolei teraz, wiesz, 24 miliony trzymać na ławce i nie wiadomo, kiedy one wrócą i nie będą zdobywały punktów. Ja bym sprzedawał.
Mi się wydaje, że ta taka, kolokwialnie mówiąc, męska decyzja minus 4 akurat teraz ma sens. No. Później
Im więcej osób sprzeda, tym więcej, miejmy nadzieję, że cena spadnie. No już od cenie Haalanda mi się nie chce gadać, no bo sprzedał.
Ona chyba spadnie dzisiaj, czyli jeżeli ktoś nas będzie słuchał w środę rano, to już może być kolejne 0,1 w dół.
No to jeżeli Salah i Son jeszcze, wiesz, bo tam była ta kwestia, bo potem będę musiał odkupić drożej, to mi się to nie opłaca.
To są fakty, tak.
Tak, oczywiście.
Jeżeli ktoś Salaha miał od początku, no to dużo musi dopłacić.
No tak. No czasami
i
trzeba.
I w takich właśnie ekstremalnych sytuacjach, jeżeli ktoś wcześniej grał na przykład, nie wiem, 3-4-3 i jest w stanie Salaha przytrzymać na oce, to ja zrozumiem, jeżeli ktoś na zapogra Palmerem, bo jesteś w stanie ogarnąć Palmerem, Grossem, czy jakieś tanie wybory na trzecim i na czwartym slocie. Ale w zasadzie ja nawet Salaha sobie zostawię, ale nie, że jest to ruch taktyczny, ale no w zasadzie zagram tak, że będę mógł na ławce jeszcze w tej kolejce zostawić, a potem będę myśleć. Tak to sobie policzę. No, no. Dobra, czy mamy Diaz, Jota jako opcję na wymianę, później jest jeszcze Richarlison, to jest trzecie nazwisko, z Brighton trzeba wymienić Grossa, to mamy już czwarte nazwisko.
Mamy Palmera. Palmer,
oczywiście, jeżeli ktoś Palmera nie ma, Chelsea jest czwarta, jeżeli chodzi o expected goals, to jest fajna odmiana.
Wrzuciłbym Marcinie Fodena tutaj, który jest w formie.
Tak, dokładnie, Foden to było szóste nazwisko. Ja bym jeszcze dorzucił od siebie Odegaarda, który co prawda mam wrażenie, że Arteta nie ma na niego pomysłu, bo tak jak po innych trenerach widać pewnego rodzaju wszechstronność i ich zawodnicy mogą grać tu na dziewiątce, tu na dziesiątce, tu na ósemce, no to ja mam wrażenie, że z Odegaardem jest problem taki, że Arteta uparcie gra nim na jednej pozycji, ale patrząc po fiksach, to może jakieś takie przerwie, może po jakimś mentalnym odbudowaniu, chociaż ta porażka z Liverpoolem teraz może jeszcze coś tam począsnąć, to uważam, że Odegaard jest jakimś pomysłem. Aczkolwiek, jeżeli ktoś ma Sakę, czyli prawie każdy, to podwajanie midów Arsenalu dyskusyjne. Tak, no. Ale powiedzmy, że z pewnego poczucia obowiązku dorzucam Odegaarda. Mam jeszcze na liście Luisa, jeżeli chodzi o Aston Villę. W kontekście właśnie ludzi, którzy szukają kogoś naprawdę budżetowego. I teraz ja nie wiem, czy opcją stał się Garnacho. Gdyby nie było tej przerwy, to byśmy mówili, no przecież punkty nagle się pojawiły. Raz, drugi, jest budżet i w zasadzie to jest ktoś, o kim można porozmawiać, nie? Więc ciężko ignorować zaczął coś dawać z przodu w końcu.
Wiesz, gdybyś mógł zrobić z Garnacho transfer, że wstałeś też Haalanda w tym samym czasie sprzedając Salaha, no to pewnie byłby to dobry pomysł, prawda?
Może tak. No i co? Eze, tak jak powiedziałeś.
Eze, no, żałuję bardzo, że Olise się rozwalił. Kurde, bo to był...
Wiem, bo to byłaby fajna...
W takiej formie, czy takim
kalendarzu. A to byłby już power z przodu. No jeszcze dorzucić wielkiego czego na AU do tej dwójki, to żeby...
Tak, zaczął coś, prawda, robić.
Tam, no czy, wiesz, gdzieś tam ktoś mógłby sobie z Jordanem AU pobawić się, poryzykować. Ja bym szanował taki wybór.
Oczywiście.
I wilki... Co prawda odpada Huang, ale chyba Neto wraca, może nie na radary, ale jako opcja, tak?
No, pewnie. Zobaczymy, no wilki, nie wiem, mam mieszane uczucia co do
tego. Kalendarz jest, kalendarz wilki mają nie fajny, ale powiedzmy, że jak mówimy o opcjach, no to wypada powiedzieć, że Neto jest, tak? Mhm. Tylko pytanie, jak jest po kontuzji? Na boisku dopiero spędził kwadrans. No i dwa, ile wilki są warte bez Huanga, ale przynajmniej mamy powrót Jimeneza, więc to są takie moje opcje za parę Son Salah. Ja ich bym starał się nie ustawiać do jakiegoś algorytmu. U mnie jest najbliżej do pary Foden i cię zaciąłem, kurna.
Co, Jota?
Albo Richarlison. Na pewno Foden. I teraz ktoś właśnie pomiędzy Jotą a Richarlisonem muszę wybrać. Nie wiem, czy grać na United, czy na minuty Joty Diaza.
No właśnie.
No nie leży mi to jeszcze, nie?
Wiem, to jest ciężki wybór. Tutaj...
Gdzieś tam jeszcze była taka, może nie teoria, ale tam wiem, że nie jeden mędrzec FL powie, może lepiej wybierać tych, którzy grają w pierwszym tygodniu, a nie w drugim tygodniu, tak? Liverpool gra dopiero w niedzielę 21 stycznia. Odpukać, jakby coś się wydarzyło, nie? Natomiast no, teraz będziemy mieli jakąś wiedzę z presów, czyli będziemy wiedzieli, że na przykład Tottenham, który gra w pierwszą niedzielę, no to dowiemy się, czy Richa jest zdrowy i tak dalej, nie? Tak samo Foden gra w sobotę. Będzie więcej informacji.
No to tak, to rzeczywiście jest ważne. Wiesz, no nigdy nie wiesz, czy ktoś, w sensie nigdy nie wiesz, który zawodnik wyjdzie, ale w przypadku duetu Jota albo Diaz, no to tam już w ogóle jest taka zagadka, prawda? Zakładasz, że jeden z nich wyląduje na ławce. Pytanie, który? I tutaj jest ten problem, nie? Tutaj jest ten problem z nimi, niestety. Nawet kiedy nie ma Salaha, to i tak tam jeden z nich pewnie na ławce wyląduje.
To wszystko prawda. No nie wiem, kto jest tak zwanym długim terminowym wyborem. No, podejrzewam, że żaden z nich. Taka jest prawda, nie? Zwłaszcza jak Salah wróci.
No. O Gordonie nie powiedziałeś nic. Myślisz, że już jest po nim? W sensie już nie ma sensu go wybierać?
Nie, absolutnie nie. Tylko, że raz fix. No, ciężko mi kupić kogoś, kto gra z Manchesterem City. Dwa, no jest niewątpliwie potężny dołek srok, ale za tą cenę mogę mieć Grossa na przykład.
Ok. Okej. Okay. No tak, no gros to tutaj w ogóle kosztuje 6,4, to też nie mało. To też nie mało, ten gros kosztuje, chciałem zauważyć.
No to Palmera, jeżeli ktoś nie ma jeszcze.
No, nie no, Palmer to w ogóle zabił mi OR. Tak się wyratowałem, ale mnie tak kopał, więc jestem ciekawy, co zrobię, jak będzie, jak już jest u mnie w składzie, co ten Palmer, jak on się z tego podniesie. Bo
no jest, Trippier, jest Trent, no.
Wszyscy polecieli, Marcin, wszyscy.
Tak, jeszcze jest jedna rzecz, o której nie mówimy, ale powinniśmy mówić, czyli wybór następcy Salaha Sona w kontekście opaski. Ty masz łatwo, zagrasz Toneyem, no, ale patrząc na kolejkę 21, trzeba szukać kogoś w kontekście też i opaski, prawda? I tutaj się pojawia malutki problem.
No mówię ci, no będzie, to może za chwilę, bo jeszcze o napastnikach tak, jest chwila. Tak. No ale nie wiem, czy Salah byłby takim prostym wyborem w tej kolejce też, nie wiem. Tak mi się
wydaje. Bym się nie wahał.
Ach, no widzisz.
Znaczy, odrzućmy fanboystwo. No jeżeli widzę, że Liverpool gra z Bournemouth, to ja bym się naprawdę nie wahał.
Okej, rozumiem. No dobra. Słuchaj, no to teraz o napastnikach chwilę. Bo tutaj mamy tego De Bruyne, który wraca, ale nie wraca. Mamy Haalanda, który co chwilę pokazuje się na zdjęciach w social mediach Manchesteru City i u siebie, że już tutaj podskakuje w ogóle i jest gotowy do gry, ale nie ma go w pucharze. Nie było go w lidze i tak sobie czekamy.
Co gorsza, nie będzie przecieków, bo gdyby kolejka się zaczynała w sobotę,
no właśnie,
no to gdzieś tam może by się pojawiły konkretne przecieki. Kolejka 13 w piątek i tych przecieków może nie być, więc mi się wydaje, żebym nie ryzykował. Szablon ma się chyba dobrze. Szablon w kontekście Watkins, Solanki i Alvarez, bo tak wyglądał szablon w kolejce poprzedniej. Jeżeli ktoś ma tą trójkę, to w zasadzie nie musi robić nic. Jeżeli ktoś, tak jak ja, ma Darwina zamiast Alvareza, to też pewnie sobie tym Darwinem chyba naprawdę już ostatni raz zagra, no bo wtedy gdzieś musi wlecieć Haaland.
Tak, no nie ma kiedy go sprzedawać, prawda, tego Darwina.
Nie ma go kiedy sprzedawać, to jest jakieś moje absolutne przekleństwo. Nie wiem, czy lista różnic jest długa, no bo ja sobie wypisałem Isaka, mam João Pedro, wypadało napisać Wood, no bo jednak dużo dobrego się działo u niego i kurczę, mam, no brakuje mi pomysłów.
No jest Ivan Toney.
Jest Ivan Toney, ale no wiem, no ale
no nie ma, no to dlatego ja...
No nikt nie kupi, nikt oprócz ciebie nie zagra Toneyem, to jest absolutny atut, no bo po pierwsze, nikt nie kupi teraz napastnika, jak mamy inne problemy w składach, tak? No. Odpukać, Solanki jest zdrowy, Watkins jest zdrowy, Darwin jest zdrowy, Alvarez również, więc nikt nie kupi tego Toneya, to jest niesamowite, że to możesz być nagle przed szablonem 5 kroków i jeszcze to oglądać na żywo. Naprawdę super sprawa. Napastnicy dla takich ludzi jak ja w tej kolejce problemem nie są, ale jak masz jakieś jeszcze pomysły, typu właśnie João Pedro, to
no
to
ja
dawaj.
Ja mam João Pedro w składzie na dzień dzisiejszy. Mam Watkinsa i jeszcze mam teraz Solanki, ale tutaj będzie Alvin Toney. Po to, aby jeżeli ten Toney się nie sprawdzi, nawet gdyby się sprawdził i będę wiedział, że Haaland wraca w kolejce 22, to po prostu sprzedam Toneya i wstawię w to miejsce Haalanda, albo João Pedro sprzedam i kupię Haalanda.
No tak, jeszcze bo umówmy się, ty nie masz Solanki z czysto praktycznych względów, po prostu składzić się nie zmieścił, bo chcesz mieć tam Toneya, broń Boże, raczej nikomu nie proponujemy sprzedaż.
Nie. Jakbym nie jechał do Londynu, to myślę, że bym
Anglik jest w tej chwili niesprzedawalne punkty z Tottenhamem powinny być.
No, tak, więc tutaj wiesz, więc to się może udać albo się nie udać i Solanki, któryś jest po prostu w prawie każdym składzie z tego, co patrzyłem, ma 27%.
Zasłużenie.
Tak, więc...
A wiesz, ile posiadania ma Alvarez? 35%.
Okej. No w końcu przyniósł bramkę, na szczęście po podaniu Fodena. Nie wiem, czy... Ja go miałem bardzo długo i bardzo długo czekałem na to, jak on coś zrobi i to bardzo długo kosztowało mnie bardzo dużo w OR, no bo on nie robił nic. Więc ja nie będę zupełnie obiektywny, że będę mówił o Alvarezie, więc...
Ja przed tą kolejką miałem potężne FOMO. Prawie go kupiłem za -4 za Darwina. Więc powiedzmy, że nie narzekam, tak? Zwłaszcza, że gdybym go kupił, myślałbym na to paską. Na szczęście wywinąłem się.
Tak, tak, tak. Udało się wyrwać. Więc wiesz, jak wróci Haaland, to oczywiście widziałem już takie głosy, że ktoś nie kupuje Haalanda, bo to, bo tamto. No ale teraz, kiedy będzie kasa z Trenta, z Salaha i z Sona, brak zakupu Haalanda, kiedy on będzie zdrowy, przy tym dobrym kalendarzu Manchesteru City, no to myślę, że to nie będzie zbyt dobry pomysł. No i jednak, to wiesz, to nawet nie jest dzisiaj, wiesz, ty masz Darwina, tobie łatwo będzie poświęcić napastnika w następnej kolejce, prawda? A będziemy mieli osoby, które mają Watkinsa, Solankę i na przykład Alvareza, który na przykład zdobędzie bramkę, albo Isaka. Wiesz, i to będą ciężkie wybory wtedy, prawda? Dla naszych kolegów, kogo sprzedać, żeby wstawić Haalanda. No a pewnie taki ruch trzeba będzie wykonać. Tak mi się wydaje. Tak gdzieś by to wyglądało, więc na razie cóż, no wśród napastników, tak jak można powiedzieć, od początku sezonu rewelacji nie ma. Co chwilę ktoś się pokazuje. Dziś w ogóle widziałem taki wpis dzisiaj, że Pedro jest trzecią największą liczbę bramek chyba w poprzednim sezonie, w całym roku. Tylko Haaland i Salah mieli więcej, jeżeli popatrzymy się na cały sezon. Nie wiem, czy to jest prawda. Ale wiesz, no, João Pedro za 5 i 4, którego tak wszyscy pchaliśmy do naszych składów, no może odpali przy tym kalendarzu, zrobić coś więcej niż te
ostatnie. Dodajmy, że Chelsea po pierwszej połowie przegrywa 1-0. No. Nie po pierwszej połowie, bo on chyba jeszcze nawet trwa, ale w każdym razie przegrywają 1-0, obrona jest słaba. To może taka po prostu uwaga dla każdego, kto chce gusto na przykład wystawić.
No niestety ta obrona Chelsea, nawet wiem, że ceny są atrakcyjne, ale ja mam wrażenie, że tam zaraz ktoś otworzy lodówkę i kurde, wiesz, wyleci na miesiąc, bo złapie przeziębienie. Tak to jest Chelsea.
To jest inna sprawa, że ktokolwiek się robi opcją, to jest kwestia kolejki, tak?
No więc sam chyba tylko Palmer się trzyma w tym momencie.
I
no
trzymajmy kciuki, żeby dożył do końca.
Tak, no i pamiętajmy, że Nicholas Jackson wyjechał, prawda, więc...
Tak, patrzę, no to... dzisiaj Palmer to prawie na 9 gra.
No właśnie, więc ciekawie to wygląda w jego wykonaniu. Więc jeżeli, Marcin, już mamy tutaj omówionych napastników i w sumie te wszystkie pozycje, to teraz właśnie wypadałoby na temat kapitana się wypowiedzieć.
No, obawiam się tej dyskusji.
Powiem tak, to jest ciężki, ja bym zagrał Sakę, bo po pierwsze zagrał u siebie, masz 60% posiadania, zagrał u siebie z Crystal Palace, nie wiem, czy oni po prostu nie zdobywają bramek, ale stwarzają sytuację, tak? Teraz chyba tak było z Liverpoolem, że mieli tam dwa chyba z kawałkiem XG, ale bramek nie było. Więc
nawet nie wiesz, jak mnie teraz wkurzyłeś.
Więc załóżmy, że po prostu te bramki zaczną im wpadać po strzałach, które po prostu mają. No i kiedy się nie przełamywać jak z Crystal Palace u siebie, no z całym szacunkiem dla Crystal Palace. Chętnie bym poszedł na ten mecz, ale no nie udało się załatwić biletów.
No wkurzyłeś się, bo chciałem nie ma zagadkę zrobić, skarnik komu chcę oddać opaskę. Tutaj chciałem podrzucić pewne szlaki, pewne tropy, a ty zacząłeś mówić o Sace.
No.
Bo u mnie też jest pierwszym wyborem, właśnie troszeczkę przewrotnym. Na zasadzie mecz domowy, punkty w poprzedniej kolejce. Z tych nazwisk, które mam oprócz Saki, czyli Palmer oraz Foden, którego będę mieć, no to jest taki wybór trochę, kurde, najbardziej kuszący.
I najbezpieczniejszy mi się wydaje. W sensie tak pod względem FPL-owym, no to Saka jest bardzo bezpiecznym wyborem.
No myślałem jeszcze o Watkinsie, ale ten mecz wyjazdowy z Evertonem, kurde, no żądałeś po drugiej stronie, no nie leży mi to. Jestem pewien, że Solanki da jakieś punkty z przodu z Liverpoolem. No dosłownie czuję to w kościach.
No. No i mamy Brighton u siebie, prawda? Które z wilkami.
I mamy Brighton, ale kurczę, zagrać opaskę na grosie.
A to byłoby szaleństwo, to
no, mówię wiesz. Gość, który oddają Tonejowi. Powiem tak, no to jest chyba jedyna kolejka, gdzie wybór opaski będzie bardzo zróżnicowany, bo w następnej kolejce, jeżeli Haaland będzie pewny do gry, no, to już nie będzie dyskusji.
Wrócimy do właśnie. starych więc, przyzwyczajeń.
Więc zapraszam do zabawy, do analizowania i do grania. Nie ma bezpiecznej opaski w tej kolejce, no bo nawet jak my mówimy o Sace, to nie będzie to najpopularniejsza opaska, raczej na pewno nie. Nie wiem, w którą stronę pójdzie Twitter. Podejrzewam, że głosy się rozrzucą pomiędzy Watkinsa, pomiędzy Fodena i Palmera.
No, myślę,
nie wiem, jak to, myślę, nie wiem, jak to będzie się przekładało w procentach, ale Saka jest fajnym pomysłem i mi się ten pomysł bardzo podoba.
No, ja pewnie dam go na wice.
Jedyne, co mi nie leży, że jest to sobota 20 stycznia. To właśnie jest to, czego się bawiam.
13:30.
Tak, ale kurczę, no niech, nie wiem, klocek Lego, przeziębienie, kebab.
Za co, że późno, że daleko ten mecz, no.
No jest ten tydzień czekania, tak? Tydzień pewnego rodzaju niepewności. Więc jeżeli ktoś odpala opaskę na zawodniku z drugiego tygodnia, proponuję mieć opaskę wice na zawodniku z pierwszego tygodnia. Tak, dla świętego spokoju.
No, może i tak. No, strasznie długo będzie ta kolejka trwała, będzie nam się ciągnąć to w nieskończoność. Szczególnie po tym, jak teraz mieliśmy.
COVID-owe się przypomniał.
Tak. Szczególnie jak teraz mieliśmy non-stop kolejki i nagle wpada ta. Ja w ogóle, jak planowałem ten wyjazd do Londynu, to mówię, kurde, kolejka zaczyna się w ogóle 12. I tak mi coś w niej, kurde, nie pasowało. Mówię, jakaś dziwna ta kolejka jest. Czemu następna jest dopiero za 3 tygodnie praktycznie, nie? I mówię, ach, to ta kolejka. I zacząłem sobie sprawdzać daty. Czekałem. I wiesz, musiałem sobie wytypować mecze, które będą u siebie, w sensie będą w Londynie. I czekałem, który będzie akurat w tym czasie, kiedy ja tam będę i się udało. Znaczy, nie widziałem jeszcze Brentfordu meczu, więc fajnie, na Arsenal się
tam parę razy byłem dwa razy. W tym sezonie nie widzieli to na jawie.
No właśnie, ale przez to, że przecież mam koszulkę Brentfordu, tą czarną taką z takimi tymi trójkącikami, gdzie z tyłu miało być napisane Ivan Toney, ale przyszło bez tego napisu, więc wiesz, to jest po prostu teraz sprawiedliwość ludowa, karma, która teraz po prostu mi odda w ilości pierdoliarda punktów od Toneya. Tak naprawdę nie chciałbym popsuć mu tego święta, bo myślę, że tam po prostu będzie, wiesz, przywitany bardzo, bardzo serdecznie przez swoich kibiców. Zrobił głupotę, no ale za błędy, jak sąd każe, to trzeba zapłacić po prostu. Tyle.
No nie zawsze się znajdzie przechowalnie u prezydenta
w gabinecie.
Tak, chciałem też zdemontować plotkę, że posiadacze Bowena też nie mogą liczyć na amnestię. Niestety, ale...
No właśnie, więc mam nadzieję, że odkupisz swoje winy, a ja będę tego świadkiem. Bo...
A ja naprawdę szczerze z ręką na sercu będę ci życzyć 5 bramek. To jest tak bezpieczne życzenie, ponieważ nikt innego by ci nie będzie.
No, wiesz,
że absolutnie.
Że popatrzmy, gdzie ten Brentford jest. W ogóle Brentford Nottingham Forest to jest... Brentford ma 19 punktów, a Nottingham Forest ma 20, więc to jest mecz o utrzymanie.
Jest,
w ogóle
tak,
to będzie jadka tam.
Bo powiem ci, że ja nie spodziewałem się, że Brentford tak bardzo siadł. Oczywiście, że te wyniki nie były dobre i tego się nie sprawdzało, ale jak ostatnio spojrzałem na tabelę, zwłaszcza tabelę ostatnie na powiedzmy 10 kolejek, no to szok, jak Brentford upadł i faktycznie oni tam no faworytem u siebie chyba zawsze są, ale
ja myślę,
no zobaczymy, co tam będzie.
Kilka spotkań i jeżeli tam nic się nie odwinie, to pewnie będzie zmiana trenera. Tak zakładam niestety. Też mam nadzieję, że ten gościu, który jest, to utrzyma pozycję, bo go lubię i lubię, jak opowiada o piłce i to, co widzi na boisku. Jakoś mnie przekonuje. No w tym sezonie wiesz, no, chyba żadnego sensownego transferu nie zrobili, a tak naprawdę tylko stracili najlepszego zawodnika. Więc cóż, no. Zobaczymy jak to wyjdzie. Marcin, rozmawiamy już 55 minut, czyli teraz byłaby pora na polecajki, żebyśmy zakończyli naszą rozmowę naszą standardową końcówką.
Wiesz co, mógłbym zacząć od długiej listy antypolecanek. Faktycznie długo nie rozmawialiśmy, więc nie ukrywam, że trochę tego było, ale nie ma sensu mówić o tym, co było, co poszło nie tak, jeżeli chodzi o popkulturę. Aczkolwiek nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział gorzkich słów o filmie Rebel Moon Zacka Snydera.
To słyszałem, że to jest, kurde, straszne.
Byłem nastawiony pozytywnie. To jest uczucie, jakbyś opaski nie trafił. Byłem nastawiony pozytywnie, aczkolwiek nie jeden podejrzewał, że Snyder jest kiepskim reżyserem. Aczkolwiek takie filmy jak Strażnicy czy Czysta dawały nadzieję, ale jak mu się dało budżet, jak mu się dało wolną rękę, to spierdolił koncertowo. Film Rebel Moon jest genialnym filmem, jak ktoś się bawi w drinking game i na przykład sobie odhaczasz wszelkie sceny z plagiat, z Rzyna, skąd jest ten motyw, skąd to jest, skąd tam to jest. Ja przestałem prowadzić notatki po 40 minutach, bo już mi się nie chciało. Tam nie ma grosza,
nic. Myślałem, że byłeś tak zalany po prostu.
Nie, jeszcze nie mogę aż tak bardzo iść, jakbym chciał w tą stronę, muszę się oszczędzać, ale film jest tragicznie zły i wszystko, co jest najgorsze w Snyderze, tam właśnie jest, nie polecam, aczkolwiek jest to sukces oczywiście Netflixa, ponieważ ja przepraszam za wrażenie masy, ale ludziom się takie filmy podobają. To nie jest dobry film. Drugie rozczarowanie, chyba jeszcze większe, to był film Southbound.
A ten, co jest na Amazonie, wszyscy zachwalają.
Które wszyscy zachwalają, z którym ja mam taki sam problem, jak kiedyś miałem z Jokerem, czyli film za bardzo zachwalany, za bardzo przehajpowany, film pusty w środku i film, który za bardzo chcę szokować widza, nie będę wchodził w szczegóły czym, za bardzo chcę sprzedać jakąś koncepcję, ale jeszcze bardziej przehajpowanym i przybajerowanym filmem była produkcja tym razem znowu Netflixa, czyli Leave the World Behind.
Film z
Julią Roberts, Ethanem Hawkiem i Kevinem Baconem oraz
bardzo lubię Kevina Bacona.
Marshall Ali bodajże się nazywa. Bacona uwielbiam za film o nazwie Wstrząsy, gdzie był młodym, gniewnym gościem z dubeltówką i walczyli z wielkimi czerwiami. Natomiast Leave the World Behind to jest pretensjonalne gówno trwające ponad 2 godziny o tym, że pewna rodzina spotyka inną rodzinę, a obie rodziny spotyka koniec świata. To jest jakiś manifest artystyczny, to jest, kurczę, jakaś satyra. Ja rozumiem, że to jest satyra na współczesne czasy, ale mam wrażenie, że twórca poniekąd kultowego serialu Mr. Robot nakręcił ten film tylko po to, żeby w pewnym momencie bohater mógł wykrzyknąć: nie mam komórki GPS-a, nie potrafię sobie poradzić w życiu, albo nie wiem, co mam w tej sytuacji zrobić. Czyli wiesz, nie, kurczę, jak ci zabrać technologię, prąd, zasilanie, to kurwa nic nie wiesz.
Tak jest.
Gorzko się rozczarowałem. Nie mów tak, jesteśmy inżynierami, my sobie musimy radzić w każdej sytuacji. Gorzko się rozczarowałem, zwłaszcza, że z filmów, po filmach o końcu świata i po uznanych nazwiskach i za kamerą, i przed kamerą zawsze spodziewam się dużo. No i oczywiście Akademia Pana Kleksa. Kurde, byłeś już odkładam dzieciaki. Chciały obejrzeć.
Co i tak, i gniatek mówią?
Wiesz co, kurwa, 2 godziny teledysk i reklama impostu, to ja dziękuję, tak, albo lotto. Poza tym bardzo mnie boli rzecz, zaraz na plus powiem, jeżeli chodzi o grę aktorską i kino amerykańskie dzieciaków i na minus grę aktorską w polskim kinie. Na zasadzie nie wiem, jak to jest, że Amerykanie mają fabrykę utalentowanych dzieciaków, które mają chemię, które potrafią grać. Nie wiem, jak to jest w Polsce, że znaleźć utalentowanego dzieciaka to jest, ja pierdolę, wielki problem. Ten film jest bardzo zły, to jest jakiś eksperyment, mam wrażenie, społeczny, marketingowy, albo może faktycznie produkt.
No marketingowo ściśle im wyszło chyba cudownie, prawda? Bo tam jakieś
piosenki, produkty.
Pół miliona sprzedanych biletów, prawda? Na
tak,
premierę.
No, bo to chyba jeszcze jest wciąż lektura, jak się nie mylę, więc ładnie się wszczyli w pewien okres. To jest film zły, którego w ogóle dorosłym nie polecam. Co ciekawe, dzieciom też się nie podoba, ale z innych powodów. Na zasadzie, że dzieciaki nie potrafią za bardzo powiedzieć, o czym ten film jest. Dorośli mają z tym problem, a co dopiero dzieciak, który jest poniekąd targetem. Ale dosyć gówian.
No dawaj,
chciałbym
coś,
o
dawaj,
filmach
coś
dobrych. Nie. Króciutko. Na Netflixie jest dokument, o którym pisałem już na Twitterze, fantastyczny Matt Parey. To jest kiepski dokument o fantastycznej postaci, o Macieju Parowskim. Maciej Parowski to był jeden z legendarnych założycieli legendarnego magazynu Fantastyka, na którym wychowałem się ja oraz niejedno pokolenie, założonego w roku bodajże 82, czyli w środku stanu wojennego. I wiesz, jest stan wojenny, masz kurna milicjantów na ulicach, a w kiosku się pojawia czasopismo, gdzie jest goła baba z mieczem na okładce, tak? I co ciekawe, w debiucie było bodajże opowiadanie George'a R.R. Martina, tego od Gry o Tron. Pieśń dla Liany bodajże. No to było coś niesamowitego. To było coś niesamowitego. Dokument jest kiepski, ponieważ warsztatowo to jest kiepski dokument. Nakręcili go pasjonaci, którzy nie mają tej umiejętności kręcenia dokumentów. Stąd jeżeli ktoś nie wiedział, kim jest Maciek Parowski, to on się raczej po tym dokumencie nie dowie. Ale generalnie jest to też wspaniały powrót do archiwalnej Warszawy, do archiwalnych zdjęć, dużo ciekawych wywiadów, dużo... Ktoś, kto się interesuje polską fantastyką, ale nie zna pewnej jej początków, dowie się na przykład, dlaczego poniekąd stara polska fantastyka jest bardzo, przepraszam za wrażenie, prawacka. Dowie się, że w zasadzie nawet sam Maciek Parowski nie był postacią krystaliczną, bo całkiem dobrze mu się na przykład układało z ówczesnymi władzami.
No jak wydajesz gazetę w stanie wojennym, to chyba musisz, nie?
Też tak mi się wydaje, że trzeba było bardzo sprytnie lawirować. Tam są wywiady z twórcami współczesnymi, duże Ziemkiewicza, który przecież jest poniekąd po pewnej stronie polityki znienawidzony, a po drugiej wynoszony na piedestał, a przypomnę, że Ziemkiewicz, jeśli chodzi o fantastykę w tamtych czasach, pisał świetne rzeczy. Tutaj trzeba mu oddać, że pisarzem był świetnym.
Nawet nie wiedziałem, myślałem, że on zawsze w polityce siedział, wiesz?
Nie, nie, nie. Jego pierwsze opowiadania i debiuty są absolutnie świetne. Żena mi podpada jawno grzesznica. Nie, tylko nie, to nie jest Ziemkiewicz, to pisał kto inny. Ale to też jest świetne i też jest na przykład ciekawa geneza Sapkowskiego. Nie wiem, zakładam, że każdy wie, że Sapkowski debiutował w fantastyce z Wiedźminem w konkursie na najlepsze opowiadanie, którego notabene nawet nie wygrał. To było miejsce drugie albo trzecie, chyba trzecie dopiero, a wygrała genialne opowiadanie bodajże Wiedziałem, że wrócisz, Snołek, jak mnie pamięć nie myli, bodajże wspaniałego Ramusa. Więc jest dużo ciekawostek. Ja ten dokument polecam każdemu, kto się fantastyką interesuje. Na Amazonie obejrzałem bardzo fajny film Pogrzebani. To się nazywa po angielsku The Burial, czyli chyba pogrzeb. To jest film, gdzie gra Jamie Foxx oraz Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones jest poszkodowanym przedsiębiorcą. Jamie Foxx jest ekscentrycznym, przybojowym, czarnoskórym prawnikiem. Jest to oparte na autentycznych wydarzeniach, kiedy ktoś mały walczy z wielką korporacją. W zasadzie jest to dramat sądowy, ja taki gatunek bardzo lubię. Ale zagrany jest kapitalnie, świetnie, z jajem. Historia jest autentyczna, prawdziwa, co jeszcze dodaję...
Czyli jeden z niewielu udanych filmów na Amazonie.
Tak, 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 tak. Absolutnie polecam, bo czasami ciężko wierzyć, że takie historie są prawdziwe, ale to jest historia prawdziwa. I jeszcze w kontekście filmów, może nie ku pokrzepieniu, ale takich, które w okresie świątecznym oglądasz dla czystej frajdy, obejrzałem film Champions, który nie wiem, gdzie jest, na jakim streamingu, nie będę tu ukrywać, że nie wiem, gdzie leży. To jest film, gdzie główną rolę gra Woody Harrelson i to jest film o koszykówce. Jak ja słyszę Woody Harrelson i koszykówka, to kojarzy mi się, wiadomo, tak? White Man Can Jump, jeden z moich ulubionych filmów dawnych czasów. Mam to szczęście, że go nigdy nie widziałem po raz drugi, więc żyję z świadomością, że to jest genialny film, który mi się cholernie podobał i którym byłem zachwycony, który widziałem 3 razy w ciągu jednego tygodnia, powiedzmy, a później już do niego po latach nie wracałem. Zagadam, że jest wciąż świetny, albo mam taką nadzieję. Tutaj Harrelson jest dupkiem, jest trenerem, który po kolejnych wybrykach dostaje wybór, albo idzie do pierdla, albo przez 90 dni będzie trenować drużynę niepełnosprawnych umysłowo dzieciaków. No, wybiera drugą opcję. I jest to również oparta na faktach autentycznych, po części. Historia tej drużyny, która pojechała na olimpiadę specjalną i w zasadzie to była taka ekipa przy chujów, tak? W zasadzie, że wygrywali mecz za meczem, a trener ma okazję odkryć swoją dobrą stronę, poznać kobietę, odkupić swoje winy. Znasz tą historię, bo ta historia była nakręcona 100 milionów razy w kinie, ale jest tutaj nakręcona po raz kolejny, a jeżeli masz dobry scenariusz, fantastyczne dzieciaki, świetne aktorstwo i świetną muzykę, No to też ogląda świetnie. Polecam ten film, cholernie mi się podobał. I na koniec polecanka serialowa Slow Horses, trzeci sezon. Jak włączyliśmy pierwszy odcinek, to przy tym serniczku bodajże, czy tam, nie wiem, czy sałatce, zostaliśmy do odcinka szóstego za jednym posiedzeniem. Świetna rzecz. Chyba najbardziej mi się podobał z tych trzech sezonów. To jest serial kompletny, gdzie udało się twórcom stworzyć fantastyczne postacie, na których ci zależy. Zawsze ciekawą intrygę. Aktorstwo Oldmana, no to jest, kurczę, temat na osobny esej. I co ważne, historia jest zawsze ciekawa, poniekąd zaskakująca i przewrotna, a ci bohaterowie to w tej historii nie idą jak po sznurku, tylko tam coś się zawsze fajnego dzieje. Bardzo mi się to podobało.
Ja poza tym zachwycony.
Te postacie... Moja żona jednak wraca, że jawno grzesznica jednak była Ziemkiewicza. Przepraszam, kochanie. Aha, ja pomyliłem z Dukajem. Dobra. Tutaj będzie... Już wiem, że wieczór mam...
Bez kłótni rodzinnych, Marcinie.
Wieczór już mam z głowy, tak? W każdym razie Slow Horses, kto jeszcze na Apple TV tego nie widział, polecam. No, są trzy sezony, będzie na pewno czwarty.
Tak, i piąty chyba.
I będzie piąty. To się ogląda dobrze i to jest fajna różnica w przyjęciu do Richera, który na przykład w drugim sezonie, do Kotleta to się ogląda dobrze, ale jest bolesna różnica między jakością Slow Horses, a tym razem średniactwem Richera, średniactwem na poziomie. Bo ja nie powiem, że to jest zły serial, ale uważam, że nie wychodzi poza pewną przeciętność. Tak jak w sezon pierwszy Richera potrafił... Bo takim serialem, który puszczasz dla ojca na przykład puszczasz, tak? Tato, zobacz, to jest taki serial, który kiedyś się oglądało. Z drugiej sezonu Richera jest po prostu takim czymś, co się nie wyróżnia na tle innych filmów sensacyjnych. Mógłbym w ogóle jeszcze długo gadać, bo styczeń kinowo zapowiada się fantastycznie, jest dużo ciekawych produkcji, jutro to będzie środa, czyli w zasadzie dzisiaj na Disneyu wyląduje serial Marvela Echo, który ma fantastyczne recenzje i który jest powrotem do korzeni Marvela, bo to jest historia Daredevila, ale napisana i nakręcona tak, jak to zrobił kiedyś Netflix, czyli tylko dla dorosłych, brutalność, przemoc, poważne klimaty, a nie jakieś popierdółki Marvelowe. Dużo mógłbym jeszcze mówić.
A będą wszystkie naraz, te odcinki,
tak,
wiesz?
Tak, wszystkie odcinki będą naraz, krótka seria, bo to jest tylko 5 odcinków. Wydaje mi się, że to jest coś, co też się włączy i szybciutko obejrzy. Recenzje są wyśmienite, więc troszeczkę się jaram. I tych rzeczy, które będą, mam bardzo dużo, ale nie chcę przekraczać naszego czasu antenowego. Podejrzewam, że jak sobie pogadamy po weekendzie, to już te rzeczy, które będą, już będziemy o nich mogli mówić.
No, ja też właśnie, Marcinie, tutaj sobie zapisałem te kulawe konie, no to kapitalne to było. Po prostu... jak odpalałem, wiesz, odcinek nagle o w pół do trzecie i jeszcze mówię, dobra, jeszcze dam radę, jeszcze jeden po prostu, to pokazuje sami taką wielkość serialu, bo nie z każdym masz ochotę spędzić, wiesz, połowę nocy po prostu, ale z tym masz i po prostu nie chcesz iść spać, bo chcesz kontynuować tą przygodę, która jest opowiadana na ekranie i kulawe konie są sztosem. Obejrzałem też Lekcje Chemii. No, dla mnie Lekcje Chemii są mega zajebistym serialem. Bardzo mi się podobała cała ta historia. Nie ma co to spoilerować, no, ale historia jest kapitalna. Wszystko też mi się tam podobało. The Morning Show obejrzałem też. Również mi się podobał. Drugi sezon jest słaby. To i średni. Ale pierwszy i trzeci są kapitalne. I w ogóle przypomniał mi The Morning Show nie o tym wielkim problemie jak Me Too, ale drugi i trzeci w ogóle o pandemii. Jak to było podczas pandemii, jak ona się pokazywała, jak zaczęliśmy żyć, wszystkie te maseczki i odosobnienia, całe to zamieszanie na początku. Trochę o tym zapomniałem już, a ten serial mi o tym przypomniał i to jest tylko gdzieś tam tło, ale cała historia, jak ktoś nie widział, no to ja polecam. Jennifer Aniston oczywiście kapitalnie gra. Obejrzałem serial The Offer na Sky Show Maxie. To jest o tym, jak powstawał film Ojciec Chrzestny.
Słyszałem bardzo dobre słowa.
Jest po prostu... Bo wiesz, myślisz sobie o Ojcu Chrzestnym, najlepszy film w historii.
Że książka i te rzeczy.
Tak, że w ogóle, no kurwa, no wzięli książkę i nakręcili, tak, no, no co tutaj dużo. No właśnie nie. Właśnie nie. I tutaj jest tak, że co chwilę jest jakiś problem do rozwiązania. Masz wrażenie, że te problemy się nie kończą i wiesz, jaki jest koniec, wiesz, że oni to nakręcili, ale po prostu oglądasz ten serial i zastanawiasz się, kurde, co oni musieli wymyśleć, żeby to się jednak udało. I fajnie jest to zagrane, podoba mi się, jak to zostało nakręcone, podobają mi się główni bohaterowie, że to jest na faktach. Kapitalne, jak ktoś nie widział, to ja serdecznie polecam. Oczywiście potem sobie odpaliłem Ojca Chrzestnego, no bo jak oglądasz 8 odcinków, bodajże czy 9, o tym, jak on został nakręcony, no to potem oglądasz ten film i mam wrażenie, że więcej z niego po prostu wyciągasz też. To mi się bardzo podobało i po tym, jak obejrzałem 1670, no to na Netflixie pokazał się kanał plusowy serial Powrót z Bartłomiejem Topą. Ja już widziałem, że to tam było zrobione, jakoś nie było mi blisko do tego serialu, nie miałem ochoty go odpalić, jak był na kanał plusie, ale jak był na Netflixie, to jakoś odpaliłem i powiem szczerze, że to jest jeden z fajniejszych seriali polskich, jakie widziałem w ostatnim czasie.
Jako sobie zapisałem, ponieważ nasz przyjaciel będzie go serdecznie polecał i to no. Faktycznie wraca na radary. To jest serial chyba nawet taki trochę fantastyczny, tak? Z tego, co widziałem po zwiastunie.
Nie. Tam fantastyczna tylko jest historia w stylu gość umiera i żyje. O.
To poniekąd jest całkiem motyw paranormalny. Tak,
tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. No i z tego powodu sobie. W ogóle myślałem, że ja wiedziałem, że tak będzie, ale jakby sama historia mnie potem zaskoczyła i to jest kurde, jakby to powiedzieć, dobrze się to ogląda i też mam wrażenie, że możesz do życia przy tym serialu nabrać troszkę takiego dystansu, coś tam sobie, wiesz, przemyśleć z tyłu głowy. Naprawdę ja byłem w szoku, że ten serial mi się podobał. W sensie myślałem, że to będzie taki tam nic wielkiego, jeden z kilku polskich seriali, które po prostu ktoś zrobił, bo miał budżet i musiał go wydać. A tutaj naprawdę te pieniądze zostały wydane mądrze. Bartłomiej Topa gra po prostu zajebiście. No, polecam. To jest chyba 6 odcinków. Polecam. Jak będzie też polecam, no to już wiesz, to już wiadomo, że trzeba.
Mam na liście, aczkolwiek martwi mnie, bo ta lista jest długa moich zaległości, ale na pewno do tego wrócę.
To jest taki jest przyjemny tak serial na taki minus kurwa 17 na zewnątrz.
No i
nie?
Właśnie ja takich seriali jeszcze potrzebuję, dlatego na przykład nie ruszam ciężkich klimatów. Wiem, że na Sky Show Time jest teraz serial Klątwa, The Curse, który ma bardzo dobre recenzje, ale jest niepokojący, mroczny, żenujący, więc w ogóle go nie ruszam.
No właśnie to samo o nim słyszałem i że
tak,
chyba nie chce się...
Na razie właśnie odpuszczam te cięższe klimaty. Gdzieś tam Fargo widziałem, że ruszył nowy sezon. Lada moment na HBO będzie kolejny sezon Detektywa. To też nie
podobno
są lekkie...
Dobry.
Tak, to też nie są lekkie klimaty, więc właśnie może poszukam czegoś jeszcze lżejszego.
Więc taki powrót jest naprawdę spoko. The Offer też jest lekkim klimatem, który czasami się wydaje taki, wiesz, że tak jak mówiłeś o tej sprawie sądowej, że wydaje się, że nie masz uwierzyć, że ona była naprawdę, to tutaj z tym The Offer podobnie. Wiesz, jaka jest końcówka no. filmu, ale ta droga jest po prostu nieprawdopodobna do tego, żeby to się udało. Więc polecam.
Ja nieskromnie powiem, że chyba dawno nie mieliśmy tak dobrych polecanek. To tak. Są najlepsze polecanki w tym roku, jak na razie.
Na razie tak. Skromnie powiem, że dawno nie miałem tyle czasu, żeby pooglądać tyle rzeczy. Więc wiesz, jak sobie tam spałem w ciągu dnia, wstawałem o jakieś tam 19, 18 i wiedziałem, że nie usnę. Potem no to mogło lecieć, nie? bo to mogę lecieć. Dobrze, Marcinie, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Miło było pogadać. W końcu cóż, zielonych strzech, bo tu zaraz, bo my mamy już 3 dni i...
No pamiętajcie, że deadline jest w piątek, żeby nikt nie przegapił. Ty kiedy wylatujesz, w piątek czy sobotę?
Ja nie w ten, w przyszły
czwartek. Aha, bo to jest, tak, bo to jest Brentford, jasne, czyli jeszcze masz czas. No.
Tak, jeszcze muszę pozamykać kilka spraw.
Tutaj dbaj o siebie, szalik, czapkę, te rzeczy, nie?
No, nie wychodzę na zewnątrz generalnie teraz. Staram się też dużo nie mówić.
To kończymy.
Tak, dziękuję bardzo za wysłuchanie tej rozmowy.
Również bardzo dziękujemy. Przepraszamy za długą przerwę. Zdrowie, wyjazdy, święta. Wszystko tak, się nakładało.
Ja tylko powiem, że w nowy rok miałem, wiesz, Sylwester, przyjęcie sylwestrowe i urodziny żony. Pełną lodówkę, no bo dzień wcześniej zrobiliśmy zakupy, żona zrobiła zakupy, wszystko było przygotowane. I chuj, obudziłem się praktycznie w nowy rok z chorobą, więc tak, no nie było no, kiedy.
Podejrzewam, że nie jeden miał takiego Sylwestra.
Tak, dokładnie.
Zawsze gdzieś tam statystycznie musi wypaść, tak jak na przykład punkty Toneja, których Ci życzę. Obiecujemy większą regularność i dziękujemy, że pytacie, kiedy coś nagramy, to zawsze jest zajebiste.
I wszystkiego dobrego w nowym roku, bo w sumie dopiero co się zaczął.
Dokładnie. Dużo, dużo szczęścia, bo będzie niezbędne.
Tak. I zdrówka. Trzymajcie się.
I wytrwałości. Trzymajcie się. Cześć.
Cześć.